Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kiedy Bóg znika z horyzontu człowieka, popada on w zniewolenie, mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do pielęgnowania tradycji nabożeństw czerwcowych. Relacja z audiencji wypełni blok informacyjny. Następnie w programie
Maksymalna Świętość.
Powiemy, dlaczego święty Maksymilian założył liczące dziś 3 miliony członków Rycerstwo Niepokalanej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami.
O groźbie synkretyzmu religijnego i skażenia autentycznej modlitwy postawą właściwą dla fałszywych religii mówił dziś Benedykt XVI, przypominając biblijną konfrontację proroka Eliasza z kapłanami pogańskimi. Baal, bożek, do którego modlili się ci ostatni, zadomowił się w pobożności narodu wybranego. Nie wyrzekając się wiary w jedynego Boga, Izraelici czcili również Baala, który jako Bóg płodności i pocieszyciel był przez nich pozytywnie odbierany. Okazał się dla nich bardziej przystępny i przewidywalny niż Bóg prawdziwy, można go było przekonać ofiarami, dawał poczucie bezpieczeństwa, zauważył papież. Tej harmonijnej koegzystencji dwóch religii sprzeciwił się jednak radykalnie prorok Eliasz. Jego główną misją było przekonanie Izraela, że tylko Jahwe jest Bogiem, Baal zaś nie istnieje, a jego kult jest oszustwem. Eliasz wyzywa zatem Baala i jego proroków na pojedynek. To biblijne wydarzenie zostało dziś przypomniane również w języku polskim.
Widzialnym dowodem dla narodu, kto jest jedynym Bogiem, miał być znak przyjęcia ofiary składanej przez proroków Baala i przez Eliasza. Prawdziwy Bóg potwierdzi swą obecność i moc, zsyłając z nieba płomień ognia, który spali ofiarę. Ten swoisty zakład z prorokami Baala wygrywa Eliasz. Ich hałaśliwe przyzywanie bóstwa, rytualne tańce, okaleczanie własnego ciała pozostają daremne w konfrontacji z modlitwą Eliasza, dzięki której jedyny prawdziwy Bóg zsyła ogień, który pochłania nie tylko żertwę, ale także przygotowane drwa oblane kilkakrotnie wodą, kamienie i rów napełniony wodą wokół ołtarza. Misja proroka sprawia nawrócenie serc ludu, wyznanie, że naprawdę Pan jest Bogiem oraz poznanie bałwochwalczej rzeczywistości materialnego bóstwa, będącego wytworem ludzkiej wyobraźni i rąk. Dla nas, żyjących współcześnie, dla nowego ludu Bożego, widzialnym znakiem obecności Boga wśród nas, niech będzie krzyż Chrystusa, który przyszedł, by chrzcić Duchem Świętym i ogniem swej miłości.
Nawiązując do postawy kapłanów Baala, papież wyjaśnił, na czym polega niebezpieczeństwo modlitwy bałwochwalczej. Zamiast otworzyć człowieka na Boga, zamyka go w sobie, stwierdził Benedykt XVI.
Prorocy Baala odwołują się do samych siebie, aby zmusić swego bożka do odpowiedzi, ufając swoim zdolnościom. W ten sposób ujawnia się oszukańcza natura bożka. Jest on wymyślony przez człowieka, jako coś, czym można dysponować, do czego można mieć dostęp, wychodząc od samego siebie i swojej siły witalnej. Kult bożka, zamiast otwierać ludzkie serce na inność, na relację wyzwalającą, która pozwala wyjść z ciasnej przestrzeni własnego egoizmu, dotrzeć do wymiarów miłości i wzajemnego daru, zamyka osobę w rozpaczliwym, wykluczającym kręgu poszukiwania siebie. Czcząc bożka, człowiek czuje się zmuszony do działań ekstremalnych w złudnej próbie podporządkowania go swej woli. Dlatego prorocy Baala posuwają się do samookaleczenia w geście dramatycznie ironicznym. A żeby uzyskać odpowiedź, znak życia od swego Boga, pokrywają się krwią, symbolicznie przyoblekając śmierć.
Papież zaznaczył też, że bałwochwalstwo nie musi mieć charakteru ściśle religijnego, lecz może przybrać formę nihilizmu. Idolatria pojawia się tam, gdzie odchodzi się od prawdziwego Boga. Przykładem tego są reżimy totalitarne.
W słowie do Polaków Benedykt XVI nawiązał natomiast do tradycji nabożeństw czerwcowych.
Witam i serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W wielu kościołach i wspólnotach odprawiane są nabożeństwa czerwcowe. Zachęcam Was do zachowania tej pięknej tradycji. Niech serce Boże uczyni nasze serca według serca swego. Wszystkim Wam błogosławim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tym zwycięstwie miłości z Oświęcimia uobecniło się zwycięstwo z Golgoty.
Audycja Rafała Łącznego.
Maksymalna świętość.
Wędrówkę przez życie świętego Maksymiliana zakończyliśmy ostatnio, gdy Rajmund Kolbe rozpoczął nowicjat we Lwowie 10 września 1910 roku, przyjmując imię Maksymilian Maria. Dziś na krótko zatrzymamy się jeszcze w tym mieście, by następnie, towarzysząc młodemu klerykowi, zajrzeć do Krakowa, a potem do Rzymu, gdzie Maksymilian odbywał studia i gdzie powołał do życia rycerstwo niepokalanej. Jakim był studentem, co go zainspirowało do powołania rycerstwa? Zapraszam na kolejne spotkanie z ojcem Maksymilianem.
We Lwowie święty Maksymilian razem z bratem przebywał 5 lat. Ojciec Paulin Sotowski, franciszkanin, skończył też całą szkołę średnią. Nowicjat zakonny miał miejsce na rok przed maturą, właściwie 2 lata przed maturą się rozpoczynał, po przedostatniej klasie szkoły średniej, a potem po nowicjacie, czyli po tym roku wstępu do życia zakonnego, dokończył szkołę średnią, ostatnią klasę, zdał maturę i miał studiować dalej teologię w Krakowie. Przeniesiono go do Krakowa, ale w te same wakacje, w 1912 roku, franciszkanie po długiej przerwie po raz pierwszy wysyłali grupę kleryków do Rzymu na studia. Pierwotnie było wyznaczonych tam 5 studentów z Lwowa, właśnie po tych kolegów Maksymiliana z roku, a z Krakowa 2 po jakimś tam roku teologii. Ale okazało się potem, że trudno jest pogodzić programy krakowski z rzymskim i zdecydowano jeszcze dorzucić 2 kleryków i wśród tych 2 właśnie był Maksymilian.
Maksymilian na początku odmówił przełożonym. Ojciec Marek Wódka, franciszkanin, rzecznik roku kolbiańskiego. Nie widział się na studiach w Rzymie. Później dopiero przemyślał sprawę i zastanowił się, czy nie jest w tym jednak wola Boża, aby tam udał się. Później to będzie ciągle cechowało w życiu zakonnym Maksymiliana. On będzie zawsze kierował się tą zasadą, że to przez przełożonych objawia się w jego życiu wola Boża. I pierwszą próbą dla niego było właśnie to, by udał się na studia do Rzymu. Odmówił, a po przemodleniu sprawy powrócił i zapytał, jeżeli jest to jeszcze aktualne, to on jednak zdecydowałby się na wyjazd na te studia.
W każdym razie pod koniec października 1912 roku pojechał na studia do Rzymu. A więc w Krakowie rozpoczął zaledwie te studia teologiczne.
To oczywiście to były studia filozoficzno-teologiczne, a więc w ramach seminarium. Ojciec Mirosław Adaszkiewicz, wicedyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum w Niepokalnowie. Wyjeżdża do Rzymu, tam mieliśmy wówczas kolegium franciszkańskie na Via San Teodoro i tam podejmuje studia z filozofii i później z teologii.
Kiedy wyjedzie na studia, dowie się, że do zakonu wstąpi jeszcze jego młodszy brat, Józef, który później przyjmie w zakonie imię Alfons. I on będzie zresztą pomagał Maksymilianowi także w budowaniu, organizowaniu Niepokalanowa. Natomiast dowiaduje się z listów od matki, że starszy jego brat Franciszek rezygnuje z życia zakonnego. W tym też młodzieńczym porywie decyduje się jednak na wojsko, na służbę wojskową i jego droga ułoży się nieco inaczej. Zauważmy, że ten, w którym rodzice upatrywali przyszłego kapłana, jednak do tego kapłaństwa nie dojdzie. Dojdzie Maksymilian i jego młodszy brat. Zresztą młodszy brat Józef później późniejszy ojciec Alfons, no niestety w Niepokalanowie umrze we wczesnym wieku swojego życia zakonnego i kapłańskiego, ale mówi się też o tym, że był wspaniałym organizatorem i tak naprawdę bardzo dużo pomógł Maksymilianowi w organizowaniu Niepokalanowa, choć żył cały czas w cieniu swojego brata.
W Rzymie przebywał 7 lat. Przez pierwsze 3 lata chodził na filozofię, na Uniwersytet Gregoriański do jezuitów i według ówczesnych programów studiów teologiczno-filozoficznych i teologicznych mógł te studia 3-letnie zakończyć doktoratem, bo było to przed reformą studiów kościelnych, jakiej dokonał potem Benedykt XV. No więc złożył egzamin doktorski w 1915 roku i potem odbył 4-letnie studia już w Kolegium Międzynarodowym Franciszkańskim.
Tam również zaczyna pisać takie rozprawki, takie można powiedzieć naukowe, wynalazcze, do różnych pism dla takich młodych wynalazców, ponieważ interesowały go też zagadnienia i kosmiczne, i takie właśnie jakieś etereoplany z tej dziedziny, czy z fizyki, z astronomii.
Ten pobyt rzymski zaczął się bardzo tak, można powiedzieć, pięknie, bo było 5 kolegów z Polski, byli Polacy ze Stanów Zjednoczonych, a więc czuł się tam dobrze, z tym, że w 1915 roku, kiedy Włochy zmieniły front, przystąpiły do wojny po stronie rosyjskiej, wtedy wszyscy obywatele Cesarstwa Austriackiego musieli opuścić Rzym. I wszyscy klercy oprócz Maksymiliana, polscy, musieli opuścić Rzym. Ponieważ Maksymilian był urodzony na terenie zaboru rosyjskiego, a więc na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, uznano go za obywatela Cesarstwa Rosyjskiego. Tylko metryka była tym dowodem. Na pewien czas umieszczono go w San Marino z takim jednym bratem z Polski jeszcze, ale niedługo byli tam w San Marino, bo po 2 tygodniach gdzieś w pobliżu klasztoru franciszkańskiego ktoś tam błysnął lusterkiem przed zachodem słońca i powiedzmy wojsko, czy tam straż księstwa San Marino oceniła, że ktoś się porozumiewa, ktoś daje wrogom jakieś znaki. Stąd urządzono rewizję, stwierdzono, że jest 2 obcokrajowców. Nie zastanawiano się nad tym, co za obcokrajowcy, ale polecono im wyjechać natychmiast. I wtedy Maksymilian powrócił do Rzymu, dzięki temu mógł dokończyć te studia. Natomiast reszta Polaków musiała opuścić Rzym.
Był studentem zdolnym, ambitnym, ale nie miał samych piątek w indeksie, były to różne oceny. Niemniej jednak także dobrze był wykształcony, jeżeli chodzi o języki obce i radził sobie bardzo dobrze z łaciną także. Niemniej jednak wydaje mi się, że Maksymilian w czasie studiów bardziej był zainteresowany apostolstwem niż książką. Wiedział, że studia są po to, aby przede wszystkim zgłębiać wiedzę, ale on ciągle patrzył dalej. Maksymilian, mimo statusu studenta, ciągle myślał o apostolstwie. On już wtedy pragnął tego apostolstwa. Później jako młody ksiądz w Rzymie także podejmie się działalności apostolskiej, kapłańskiej pracy, choćby u sióstr zakonnych jako kapelan, więc ten rys apostolski w czasie studiów mocno się rozwinie u Maksymiliana.
W 1917 roku, wakacje, tuż po zakończeniu roku akademickiego, ten rok akademicki kończył się gdzieś w połowie lipca tam, zachorował na gruźlicę. Przynajmniej objawiła się ta gruźlica. Było to akurat tak, że niedaleko kolegium mamy taki klasztor, do dzisiaj funkcjonuje klasztor, który się nazywa Nawinni. I tam klercy wychodzili przynajmniej, może nie mieszkali, ale wychodzili przynajmniej na taką rekreację. I tam grali w piłkę nożną i podczas tej gry po prostu dostał krwotoku z płuc. Powrócił do kolegium, leżał w kolegium, leczono go i jacyś koledzy się też nim opiekowali w sposób szczególny. I wtedy właśnie kolegom tym zdradził zamiar założenia Rycerstwa Niepokalanej. Tym kolegom, którzy się nim opiekowali.
Od dzieciństwa i okresu wczesnej młodości widzimy u Maksymiliana ducha rycerskiego. Na początku wydawało mu się, że powołany jest do walki o wolność swojej ojczyzny. Później dopiero dojdzie do wniosku, że o inne bojowanie chodzi Bogu i zaczął walczyć o zbawienie drugiego człowieka. Jego taką prostą logiką apostolstwa było przekonanie, że on jako apostoł Chrystusa ma na celu walczyć o zbawienie własnej drugiego człowieka. I w kategoriach walki upatrywał całą drogę do zbawienia człowieka. Myślę, że był tutaj bliski temu biblijnemu wezwaniu: bojowaniem jest życie człowieka. I on tym kierował się nieustannie. On wiedział, że o własne zbawienie on musi walczyć, ale również on musi walczyć o zbawienie drugiego człowieka, wydzierając go jakby z tych szpon, sił i ludzi, którzy działają na szkodę Kościołowi i na niekorzyść, jeżeli chodzi o zbawienie drugiego człowieka. I w tych kategoriach myśląc, obserwuje to, co dzieje się w Rzymie. Jak wielkie wrażenie musiało na Maksymilianie zrobić to, co działo się wtedy w Rzymie, kiedy on widzi, że niemal pod oknami mieszkań papieskich z okazji 200. rocznicy powstania masonerii urządza się demonstracje antypapieskie, wołając, że papież będzie szwajcarem szatana, że będzie mu służył.
Bardzo często się mówi, że Maksymilian widział ten pochód, tę paradę. Według moich dociekań nie był sam świadkiem tej parady, bo po prostu klerycy nie mogli się tak włóczyć po mieście. Oni chodzili na spacer po południu, chyba na niecałą godzinę, dwójkami w habitach chodzili do jakiegoś kościoła, ale nie tak na spacer, żeby sobie tam gdzieś trafić na jakąś paradę. Natomiast skąd się to wzięło? Prawdopodobnie słyszał opowiadanie o tej paradzie, ponieważ jego wychowawca, taki ojciec Stefano Inudi, bardzo się fascynował sprawą, był zażartym przeciwnikiem masonów. I ten właśnie jego wychowawca uważał, że protestanci i akatolicy, a ściśle masoni, poprzez te właśnie stowarzyszenia różne chrześcijańskie na terenie Rzymu i Włoch próbują oderwać chrześcijan od kościoła. I prawdopodobnie ten ojciec Inudi im, klerykom, opowiadał o tym, o tej historii, o tym ataku masonów.
I Maksymilian, tak gorliwy, zabiegający nieustannie o dobro Kościoła, kochający Kościół, przekonuje się, że on musi coś konkretnego zrobić w obronie papieża, w obronie Kościoła katolickiego. Maksymilian, zakładając rycerstwo w 1917 roku, w wąskim gronie alumnów franciszkańskich zakłada rycerstwo niepokalane. I jeszcze wtedy nie myśląc, że ten ruch pobożnościowy rozrośnie się na taką skalę, jaki jest dziś, że jest to największe katolickie stowarzyszenie na świecie.
Zamykają się w takiej celi zakonnej, na stole stawiają figurkę niepokalanej, dwie świece i po modlitwie Maksymilian przedstawia program. Możemy w archiwum znaleźć ten program właściwie napisany na dwóch małych karteczkach. W tym programie w celu tego ruchu było starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a szczególnie masonów oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem niepokalanych. Natomiast warunki tego ruchu polegały na tym, by w pierwszym rzędzie oddać się całkowicie niepokalanej jako narzędzie, być do jej dyspozycji, dalej nosić cudowny medalik, który Matka Boża objawiła świętej Katarzynie Laburę w 1830 roku, a więc nosić ten cudowny medalik na sobie, no i wpisać się do księgi rycerstwa. I oczywiście warunki, takim warunkiem głównym to modlitwa, pokuta, umartwienie, świadectwo dobrego życia, no i oczywiście apostołowanie tym cudownym medalikiem.
Ojciec Maksymilian w 1919 roku powrócił z Rzymu do Polski. Szybko rozpoczął pracę nad rozwojem rycerstwa niepokalanej, a jednym z pomysłów było założenie czasopisma, które pomagać miało członkom tego ruchu. O tym jednak w kolejnej audycji.
audycją Rafała Łącznego Maksymalna Świętość kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.